Tu Paryż, RFI, środa 6 września, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Andrea Kunowa i techniczka Charlotte. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Wizytą w Ankarze Kofi Annan zakończył tygodniową tournée po Bliskim Wschodzie. Opublikował on 3-punktowy plan zniesienia izraelskiej blokady Libanu, który według niego ma nastąpić w ciągu 48 godzin. Prezydent Iranu Ahmadinejad ponownie poucza prezydenta Busha, tłumacząc mu, że nie jest niczym wobec Boga. Dzisiejsze spotkanie Javiera Solany z Ali Larijanim w sprawie nuklearnego programu Iranu zostało przezeń odwołane. Była wicepremier i minister finansów polskiego rządu Zyta Gilowska została przez sąd oczyszczona z zarzutu kłamstwa lustracyjnego. W Krynicy rozpoczęło się forum gospodarcze. Japończycy witają z radością narodziny męskiego potomka w rodzinie cesarskiej. Komisja Europejska stwierdza przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Dziennik przygotowałem wraz ze mną na Piórkowską i przy udziale Krzysztofa Rutkowskiego, który dokona także przeglądu prasy. Następnie usłyszymy nowości muzyki klasycznej, wybrane przez Piotra Kamińskiego. Echa Festiwalu Teatralnego w Edynburgu przekaże Agnieszka Kumor. W notatniku paryskim zapisze się Marek Brzeziński. Sezon targowy rozpocznie w rogatkach paryskich Katarzyna Zawicka. A w magazynie kulturalnym Sylwia Gibbs zamieści reportaż z polsko-francuskiego spektaklu w Lyonie. Na koniec nadamy jeszcze lekcję francuskiego. Tu Paryż, RFI. Oto wiadomości dziennika. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan potwierdził, że jeszcze w bieżącym tygodniu wyśle mediatora w sprawie uwolnienia dwóch porwanych przez Hezbollah żołnierzy izraelskich. Oświadczył też, że spodziewa się zniesienia blokady Libanu przez Izrael w ciągu najbliższych 48 godzin. Te wypowiedzi padły na konferencji prasowej, której udzielił on w Ankarze po rozmowie z tureckim premierem Recep'em Erdoğanem. Wypowiadając się dla New York Times, Kofi Annan przedstawił 3-etapowy plan doprowadzenia do zniesienia tej blokady. W pierwszej fazie nadzór nad wybrzeżem libańskim sprawować będzie marynarka francuska z pomocą włoskiej i greckiej. Następnie premier Libanu wyrazić ma oficjalną zgodę na zajęcie pozycji w Libanie przez Niemcy, które właśnie 2 tygodnie potrzebują, by wysłać w ten region swoją flotę. Międzynarodowy nadzór wód libańskich, a także granicy libańsko-syryjskiej chronić ma przed przemytem broni dla Hezbollahu i odpowiada na żądania izraelskie. Natychmiastowego zniesienia blokady zażąda jutro szef dyplomacji włoskiej Massimo D'Alema, jak sam oświadczył przed parlamentarnymi komisjami obrony i spraw zagranicznych przed swoim wyjazdem z wizytą do Izraela. Natomiast libański minister spraw zagranicznych zapowiedział, że jego kraj użyje wszelkich koniecznych środków dla przełamania blokady, jeśli nie zostanie ona zniesiona po wyznaczonych przez Kofi Annana 48 godzinach. Prezydent Iranu Ahmadinejad ponownie wygraża prezydentowi USA. Krzysztof Rutkowski.
Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad ostro zareagował w środę na wtorkową wypowiedź amerykańskiego prezydenta George'a Busha, który mówił o ideologicznej wojnie prowadzonej z islamskimi terrorystami przez Stany Zjednoczone, w której stawką są dalsze losy całego świata. Bush jest niczym wobec woli Boga, powiedział Ahmadinejad. Jeśli sądzi pan, panie Bush, że będzie rządzić światem ze swojego pałacu, to pan się myli, stwierdził, ostrzegając prezydenta Stanów Zjednoczonych, że świat szybko zmierza w kierunku ustanowienia rządów islamu. Prezydent Iranu zaproponował prezydentowi Bushowi debatę telewizyjną na żywo, żeby świat mógł osądzić, kto ma rację. Wcześniej prezydent Iranu wystosował listy zarówno do prezydenta Busha, jak i do pani kanclerz Niemiec Angeli Merkel, w których stwierdził, że większość współczesnych problemów współczesnego świata wynika z tego, że świat nie słucha jedynego prawdziwego głosu, głosu Allaha. Przemawiając we wtorek w Stowarzyszeniu Oficerów Wojska w Waszyngtonie, prezydent Bush porównał islamski ekstremizm do hitleryzmu i do komunizmu, ale, jak zwrócili uwagę obserwatorzy, nie nazwał tym razem islamskich terrorystów islamofaszystami jak poprzednio. Prezydent Bush mówił, że Iran stanowi zagrożenie dla pokoju światowego, ma ambicje opanowania całego regionu Zatoki Perskiej i zaatakowania Izraela. Oświadczył, że nie pozwoli, aby reżim irański wszedł w posiadanie broni atomowej. Do sprawy wystąpienia prezydenta Busha powrócimy w przeglądzie prasy.
Iran odwołał tymczasem zapowiadane na dzisiaj w Wiedniu spotkanie Ali Larijaniego z Javierem Solaną. Mieli oni ponownie rozmawiać na temat odpowiedzi irańskiej na propozycje dotyczące współpracy w zamian za zawieszenie wzbogacania uranu w przeddzień spotkania przedstawicieli 5 mocarstw atomowych i Niemiec w Berlinie. Berlińskie spotkanie nie zostało odwołane, mają na nim być omawiane możliwości sankcji wobec Iranu, z tym, że Moskwa z góry sprzeciwia się wszelkim sankcjom wojskowym, przyjmując jedynie ewentualność sankcji ekonomicznych. USA starają się zaś, by przygotowano z góry plan dalszych kroków wobec Iranu. Dodajmy jeszcze, że irański minister obrony powiadomił o wyposażeniu armii w nowy myśliwiec bombardujący produkcji całkowicie irański oraz o skonstruowaniu zdalnie sterowanej 900-kilowej bomby, która ma zostać w najbliższych dniach wypróbowana. W Bagdadzie powiadomiono, że jutro rząd podpisze z amerykańskimi władzami wojskowymi porozumienie o przekazaniu siłom irackim jednolitego sztabu generalnego. Tę samą wiadomość podał przebywający z wizytą w Warszawie iracki minister obrony. Siły irackie podlegały dotąd sztabowi amerykańskiemu. Iracki parlament debatować będzie nad wniesionym przez szyitów projektem utworzenia nowych regionów autonomicznych. Wielu sunnitów obawia się jednak, że ta ustawa wyposaży w nadmierne uprawnienia i kontrolę nad złożami ropy naftowej zarówno szyitów na południu kraju, jak Kurdów na północy. W walkach i zamachach zginęło dziś w Iraku co najmniej 16 osób. Ponadto znaleziono głównie w Bagdadzie ciała 22 innych zamordowanych z broni palnej. Dwudniową wizytę oficjalną w Afganistanie rozpoczął prezydent Pakistanu Musharraf. Jak zaznacza AFP, społeczność międzynarodowa obserwuje z żywym zainteresowaniem wszelkie oznaki poprawy stosunków między tymi państwami, ułatwiające walkę z talibami. Tu Paryż, Radio France International. Przechodzimy do wiadomości z Polski. Była wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska została oczyszczona z zarzutu kłamstwa lustracyjnego. Anna Napiórkowska.
Sąd lustracyjny orzekł, że wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska złożyła oświadczenie lustracyjne zgodne z prawdą. W uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę, że był to klasyczny proces poszlakowy, gdyż materiał dowodowy nie dawał jednoznacznych odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Sędzia dodała, że zabrakło najważniejszego dowodu w postaci teczki personalnej tajnego współpracownika Beaty, gdyż pod takim pseudonimem miała występować w aktach służb bezpieczeństwa Zyta Gilowska. Sędzia wyjaśniła, że dlatego wszystkie wątpliwości musiały zostać rozpatrzone na korzyść lustrowanej. Zyta Gilowska nie jest zadowolona z uzasadnienia wyroku. Dostałam takie lanie, zobaczyłam inną osobę niż jestem. I dodała, po erze wolności i solidarności przyszła era podłości.
W Krynicy rozpoczęło się coroczne forum gospodarcze, na którym polscy politycy, przedsiębiorcy oraz ludzie kultury i nauki spotykają się z reprezentantami już nie tylko całego regionu środkowej i wschodniej Europy, ale całego świata. Jak co roku, tuż przed oficjalnym otwarciem forum prezentowany jest raport z transformacji zatytułowany Nowa Europa. Po przeglądzie prasy nadamy wywiad Marka Pędziwola z posłem Dariuszem Rosatim, pod kierunkiem którego raport powstawał. Dodajmy tutaj jeszcze tylko, że uczestniczący w forum premier Wiktor Janukowycz oświadczył dla dziennika, że Ukraina uważa Polskę, która w ostatnich latach zawsze popierała ją na scenie międzynarodowej, za głównego sojusznika na drodze do ewentualnego przystąpienia Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej. Gruzińskie siły bezpieczeństwa aresztowały kilkudziesięciu wspólników byłego szefa tego resortu, ministra Georgadze, poszukiwanego przez Interpol, a podejrzanego o próbę zamordowania w 1995 roku ówczesnego prezydenta Szewarnadze, a także o przygotowywanie obecnie zamachu stanu. Georgadze korzysta z azylu politycznego w Rosji. Jeden z aresztowanych, szef partii konserwatywno-monarchistycznej, został postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem zdrady państwa. Władimir Putin, który kończy pierwszą, określaną jako historyczną, wizytę w Republice Południowej Afryki, obecny był dzisiaj przy podpisywaniu kilku porozumień handlowych i roztaczał wizję miliardowych inwestycji rosyjskich w RPA. Dotąd wymiana gospodarcza między Rosją a RPA była marginalna, rzędu kilkuset milionów dolarów rocznie.
Prezydent Jacques Chirac złożył gratulacje japońskiej rodzinie cesarskiej z okazji przyjścia na świat przyszłego następcy tronu Japonii. Narodziny syna księżnej Kiko i księcia Akishino, brata następcy tronu, uszczęśliwiły Japonię, a przede wszystkim cesarską rodzinę. Następca tronu ma jedną córkę, jego żona księżna Masako po 10 latach małżeństwa i wielu nieudanych próbach urodzenia syna zachorowała na depresję. Mimo że skończyła Harvard i szkołę dyplomacji, nigdy nie chciała uczestniczyć w oficjalnych podróżach swojego męża. Natomiast księżna Kiko jest jej absolutnym zaprzeczeniem. Bardzo lubi podróże i oficjalne wizyty gości pałacu. Kiko jest już matką dwóch córek. Wielu Japończyków spodziewa się, że Japonki pójdą w ślady księżnej Kiko i będą chciały mieć więcej dzieci. Inni oczekują, że dobra nowina w cesarskiej rodzinie jest zapowiedzią szybszego wzrostu gospodarczego Japonii.
W Europie nie rozmnożyła się dziś żadna dynastia, ale za to Komisja Europejska urodziła raport, w którym ocenia, że wzrost gospodarczy w strefie euro będzie w tym roku wyższy niż prognozowano i sięgnie 2,5%. Zawdzięczać to należy przyspieszeniu konsumpcji ludności i inwestycji przedsiębiorstw i to mimo obciążenia, jakim jest wzrost cen ropy naftowej. Innym czynnikiem jest wzrost wydajności pracy, oceniany na 2%. Parlament Europejski ratyfikował porozumienie z Albanią o stabilizacji i stowarzyszeniu. Pierwszy etap na drodze ewentualnego przystąpienia Albanii do Unii Europejskiej w dalekiej jednak przyszłości. Premier brytyjski Tony Blair przestrzega przed podziałami we własnej partii, przypominając jej działaczom, że Labour powrócił do władzy właśnie po przezwyciężeniu długotrwałych podziałów. Te nauki wiążą się z dymisją podsekretarza do spraw obrony Toma Watsona i 5 doradców ministerialnych, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciw decyzji Blaira o pozostaniu na stanowisku. Blair wprawdzie zapowiada, że ustąpi przed następnymi wyborami, ale opozycja wewnątrzpartyjna domaga się wcześniejszego terminu. Hiszpański sędzia Baltazar Garzon postanowił wznowić śledztwo, jakie prowadził w sprawie nadużyć podatkowych właściciela stacji telewizyjnej Telecinco, a jest nim nikt inny jak były premier włoski Silvio Berlusconi. Francuski minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy określił mianem prawdziwego ludobójstwa to, co od lat dzieje się w Darfurze. Warte podkreślenia, bo dotąd tego terminu używała jedynie dyplomacja amerykańska. Na koniec informacje ze sfery kulturalnej. Anna Napiórkowska.
Island Empire, najnowszy film Davida Lyncha, podbił publiczność 63. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jest to diaboliczna opowieść wewnętrznego życia Nikki, znanej aktorki Hollywoodu. Opowieść zaczyna się tak. W czasie kręcenia filmu Nikki zakochuje się w swoim partnerze. Mąż aktorki szaleje z zazdrości. Potem historia zaczyna się komplikować. Nikki zaczyna mieszać swoje życie z życiem granej przez siebie bohaterki. Film poprzetykany krótkimi, dziwnymi scenami budzi niepokój. Lynch prowadzi widzów do Polski, mętnego świata prostytutek. Island Empire zanurza widzów w świecie wyobraźni, muzyki i dźwięku, gdzie trudno szukać chronologii wydarzeń, gdzie czas się rozszerza, a osobowości się mieszają. Na pokazie prasowym film został przyjęty owacją na stojąco. Dzisiaj wieczorem Lynch otrzyma Złotego Lwa. 60-letni David Lynch będzie najmłodszym reżyserem, który otrzyma najważniejszą nagrodę weneckiego festiwalu. Francuskie Radio Classic zaprezentowało dzisiaj nową ramówkę programu pod hasłem ofensywnego wejścia. Stacja w tym sezonie uzyskała 2% udziału w rynku, co oznacza, że ma ponad 1 000 000 słuchaczy. Z badań pracowni Mediametrii wynika, że France Musique, konkurencyjna stacja, uzyskała 1,6% udziału w rynku. W ciągu ostatniego roku prywatne Radio Classic osiągnęło ogromny sukces, proponując słuchaczom muzykę poważną, serwis informacyjny i ekonomiczny. Twórcy programu Radia Classic wzorowali się na ofercie programowej brytyjskiego Radia Classic FM, które emituje przede wszystkim bardzo znane krótkie utwory muzyki klasycznej na podstawie opracowanej playlisty. Muzyka klasyczna jest prezentowana na naszej antenie przez ludzi, którzy mówią jak wszyscy, więc mówią do wszystkich, zapewnił dyrektor generalny Radia Classic Frédéric Oliven, robiąc tym samym aluzję do zarzutów kierowanych pod adresem producentów France Musique.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Były to wiadomości. Kolej więc na przegląd prasy. Dokona go Krzysztof Rutkowski.
Stany Zjednoczone są narodem w stanie wojny, czytamy w korespondencji Corinne Hélène zamieszczonej w Le Monde. Z kim w stanie wojny? Z Al-Kaidą, a ponieważ zdaniem prezydenta Busha Iran z Al-Kaidą wiele ma wspólnego, więc i z Iranem, ale jakby pośrednio. Korespondentka Le Monde w Waszyngtonie przypomina, że podczas kampanii prezydenckiej w roku 2004 George Bush unikał wymieniania imienia Bin Laden, żeby nie stwarzać demokratom dodatkowej okazji do powtarzania, że Bin Ladena Amerykanie nie złapali. Podczas wtorkowego przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie George Bush, czytamy w Le Monde, wymienił Bin Ladena 18 razy i w dodatku obficie go cytował. Historia nas poucza, że niedocenianie słów człowieka siejącego zło jest wielkim błędem, powiedział prezydent Bush. Bin Laden i sprzymierzeni z nim terroryści wyłożyli jasno swe intencje, równie jasno co Lenin i Hitler przed nimi, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Na kilka dni przed 5. rocznicą zamachów na Nowy Jork i na Waszyngton prezydent Stanów Zjednoczonych mnoży wystąpienia, by przekonać rodaków do konieczności podtrzymywania środków specjalnych w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Biały Dom poinformował, że stan wyjątkowy obowiązuje nadal i że strategia walki z terroryzmem poskutkowała, bowiem Al-Kaida musiała zrewidować swoje plany. Wiele zamachów terrorystycznych udało się uprzedzić. Ale wojna trwa nadal, dodał prezydent Bush. Od 2001 roku Ameryka jest bardziej bezpieczna, ale jeszcze nie jest bezpieczna całkiem. W swoim wtorkowym wystąpieniu prezydent George Bush zaatakował Iran w sposób zdecydowany. Wyjaśniał, że ekstremiści szyicy, podobnie jak ekstremiści sunniccy, wzorując się na Al-Kaidzie, ostrzą swoje apetyty i pragną hegemonii nad całym Bliskim i Środkowym Wschodem. Iran pragnie, by Ameryka wycofała się z tego regionu, pragnie unicestwienia Izraela i zdominowania Wielkiego Środkowego Wschodu. Stany Zjednoczone nie ulegną tyranom, powiedział prezydent Bush. Wolne narody świata nie pozwolą Iranowi na budowę broni atomowej. Demokraci uważają, że to manewr Busha przed zbliżającymi się wyborami do kongresu. To znaczy kolejna próba polityki strachu, czytamy w Le Monde. Moskwa wraca do Afryki i czytamy z kolei w korespondencji z Rosji zamieszczonej na łamach Le Figaro. Putin udał się do Afryki Południowej i do Maroka z ambicjami handlowymi i strategicznymi wobec kontynentu opuszczonego po rozpadzie Związku Sowieckiego. Południowoafrykański minister spraw zagranicznych nazwał mianem dziejowej wizytę Putina. Putin odbył obowiązkową wizytę do byłej celi Nelsona Mandeli. Obecny południowoafrykański minister do spraw wywiadu Roni Kasrils, zwany też Czerwonym Ronim, rozczulił się wspominając, jak był szkolony w obozie treningowym dla dywersantów w Odessie na Krymie w roku 1964, podobnie zresztą jak obecny prezydent Republiki Południowej Afryki Thabo Mbeki. Razem z Putinem przyjechała liczna grupa przemysłowców. Rosja podjęła ofensywę gospodarczo-polityczną w Afryce w tym roku. Czytamy w Le Figaro. Umowa w sprawie gazu podpisana w ubiegłym miesiącu pomiędzy Rosją i Algierią zaniepokoiła Europejczyków, którzy zaczęli się obawiać dywersji ze strony tradycyjnego dostawcy z Afryki. 5 miesięcy wcześniej Putin też złożył wizytę w Algierii i sprzedał samoloty wojskowe typu MiG, Suchoj i Jak za 3,5 miliarda dolarów. Teraz Maroko liczy na podpisanie korzystnych umów w sprawie dostawy broni z Rosji. Aleksiej Wasilew, zajmujący się Afryką na Kremlu i cytowany przez korespondenta Le Figaro, oświadczył, że obecność Rosji w Afryce to właściwie nic nowego. Przecież rosyjskie oddziały uczestniczą w większości misji pokojowych na tym kontynencie. Moskwa zatem stara się zaprezentować w Afryce jako alternatywa wobec Stanów Zjednoczonych, jako siła proponująca inne rozwiązania. Kreml na przykład zaznaczył swój dystans wobec niedawnej rezolucji ONZ w sprawie Sudanu, obwiniając Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię o brak koncentracji działań z Chartumem. Rosja nadal korzysta z tradycji sowieckich, z obrazu Związku Sowieckiego jako sojusznika narodów afrykańskich walczących z kolonializmem oraz z imperializmem amerykańskim. Czytamy w Le Figaro. W Le Figaro polecam ponadto Państwa uwadze artykuł o brytyjskich muzułmanach. Wynika z niego, że ponad 80% wyznawców islamu na wyspach czuje się przede wszystkim wyznawcami islamu, a dopiero potem Brytyjczykami, podczas gdy we Francji około 60% wyznawców islamu czuje się nade wszystko muzułmanami, a dopiero później Francuzami. To niepokoi Brytyjczyków, ale Francuzów taki stan rzeczy również niepokoi. Jak zmienić politykę integracji? Brak jasnych odpowiedzi, czytamy w Le Figaro. A w Libération, podobnie jak w innych dziennikach, sporo o meczu piłkarskim Francja-Włochy w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Rewanż za finał Mistrzostw Świata? Jakby na to nie spoglądać, tak, rewanż. W Libération włoski obrońca Marco Materazzi wyznał wreszcie, czym tak strasznie zdenerwował Zidana. Zdenerwało do tego stopnia, że jak pamiętamy, Zizu strzelił Włocha, jak powiadało się swojego czasu na Powiślu, z byka. Otóż to podobno było tak. Materazzi ciągnął Zizu za koszulkę. Zizu powiedział Materazziemu, że koszulkę da mu po zakończeniu meczu, na co Włoch powiedział do Zizu, że woli jego siostrę. No, ale zaraz potem Materazzi powiedział, że wcale tak nie powiedział, a nawet nie wiedział, że Zizu ma siostrę. I komu wierzyć? W każdym razie ani Zizu, ani Materazzi w meczu na Stade de France nie grają.
Przeglądu prasy dokonał Krzysztof Rutkowski. Mówiłem w dzienniku o rozpoczęciu się forum gospodarczego w Krynicy. Jak co roku tuż przed oficjalnym otwarciem prezentowany jest raport z transformacji zatytułowany Nowa Europa. Nadajemy więc wywiad Marka Pędziwola z posłem Dariuszem Rosatim, pod kierunkiem którego raport ten powstał.
Panie ministrze, od Krynicy do Krynicy, jak przez ten rok zmieniła się sytuacja w regionie?
Utrzymał się wysoki wzrost gospodarczy, nastąpiła konsolidacja nawet tych gospodarczych korzyści, które zwłaszcza Europa Środkowa czerpie z członkostwa w Unii Europejskiej. ale dobra sytuacja gospodarcza też utrzymuje się w krajach wspólnoty niepodległych państw. Natomiast pojawił się więcej symptomów destabilizacji politycznej, i to zarówno w Europie Środkowej, jak i na obszarze byłego Związku Radzieckiego. Przejawem tego były bardzo ożywione, czy nawet gwałtowne kampanie polityczne związane z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w wielu krajach. W części z tych krajów doszło do radykalnej zmiany polityki ze względu na zmianę układu władzy. Pojawiły się tendencje populistyczne, protekcjonistyczne, co jest pewnym paradoksem, bo powiadam, sytuacja gospodarcza jest dobra, a wygląda na to, że napięcia polityczne wzrastają i jakby stopień rozczarowania społecznego dotychczasowymi rządami, dotychczasową polityką jest coraz głębszy. Tego typu destabilizacja zresztą doprowadziła do upadku z rządów w niektórych krajach bałtyckich, do zmian rządów w Polsce, w Czechach, w Bułgarii, na Słowacji. Ale także widzieliśmy przejawy tych politycznych napięć w Rosji, w krajach Azji Centralnej, zwłaszcza Uzbekistan, Kirgizja, czy w krajach Południowego Kaukazu.
Skąd się to bierze? Skąd się bierze brak zaufania do tych, którzy robili reformy?
Wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z dwoma głównymi tendencjami. Z jednej strony jest to niewłaściwa polityka wobec globalizacji i w ogóle wyzwań współczesności, czyli rewolucji naukowo-technicznej, starzenia się społeczeństw, konkurencji zwiększonej z zagranicy. Tutaj zamiast w sposób jakby klarowny kłaść nacisk na konieczność dostosowania się i tworzenie warunków dla ludzi, żeby mogli czy się przekwalifikować, czy znaleźć jakąś inną pracę, mamy do czynienia raczej z unikaniem niepopularnych decyzji i stąd jakby rozczarowanie związane z tą polityką. A drugie źródło tych niepokojów to po prostu seria skandali, afer, głównie na tle korupcyjnym, która dosłownie przetoczyła się przez Europę Środkowo-Wschodnią, dotykając Polski, Litwy, Łotwy, Węgier, Czech, gdzie okazało się, że jednak w społeczeństwie demokratycznym, w społeczeństwie otwartym, pewne zjawiska wychodzą na jaw, pewne zjawiska być może jeszcze będące charakterystyczne dla dawnego okresu, dla dawnej epoki. I tutaj mieliśmy do czynienia z taką formą protestu społecznego przeciwko tym wszystkim, którzy będąc u władzy, angażowali się w jakieś patologie.
I ten protest dotyczy zarówno lewej, jak i prawej strony spektrum politycznego. Jest coś takiego, jak odwrót właśnie w kierunku populizmu. Czym to grozi?
To jest niebezpieczna tendencja oczywiście, dlatego że ona tworzy wrażenie, że są łatwe rozwiązania dla trudnych problemów i że jednym z takich rozwiązań jest po prostu zamykać się w osłonie protekcjonistycznych instrumentów, prawda, kłaść nacisk na rozwój o własnych siłach. Z całą pewnością politycy tutaj nie stają na wysokości zadania, dlatego że populizm jest bardzo łatwą metodą uzyskiwania poklasku społecznego, natomiast nie jest żadnym rozwiązaniem żadnych problemów. On oznacza tylko odłożenie w czasie tych wszystkich kłopotów. Ale niestety mamy do czynienia z wyraźną tendencją do wzmacniania się populizmu na szczeblu władzy, zarówno w Polsce, jak i na Słowacji na przykład. I skutki tego z całą pewnością będą bardzo niepokojące. No, zobaczymy, jaki będzie, co przyniesie przyszłość.
Był to wywiad Marka Pędziwola z posłem Dariuszem Rosatim. Tu Paryż, RFI. Okienko europejskie otwiera teraz Anna Napiórkowska.
Bułgaria i Rumunia nie powinny czekać dłużej niż rok na wejście do Unii Europejskiej, mimo że warunki akcesji postawione obu państwom nie zostały spełnione. To wniosek z raportu Komisji Europejskiej, który zostanie opublikowany 26 września. Do końca roku ani Bukareszt, ani Sofia nie będą w stanie zaadaptować całego zestawu zapisów prawa wspólnotowego, który był warunkiem przyjęcia obu państw do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku. Jednak Bruksela nie chce osłabiać wysiłków Bukaresztu i Sofii, przekładając ich wejście do struktur europejskich na kolejne lata. Pociąg ruszył i nie można go zatrzymać, dlatego najlepszym wyjściem będzie zastosowanie klauzuli tzw. warunków koniecznych do spełnienia, tłumaczy jeden z przedstawicieli Komisji Europejskiej. Oznacza to, że mogą zostać wstrzymane fundusze wspólnotowe, jeśli Sofia i Bukareszt nie spełnią postawionych im warunków. Premier Bułgarii, Sergiej Staniszew, który wczoraj odwiedził Strasburg, wyraził zadowolenie z decyzji komisji. To dla nas bardzo ważne dołączyć do Unii Europejskiej w godny sposób. Zapewnił również, że reformy będą przeprowadzone także po styczniu 2007 roku. W ubiegłym tygodniu komisarz do spraw rozszerzenia Olli Rehn skrytykował braki w reformie bułgarskiego wymiaru sprawiedliwości oraz niewystarczające wysiłki w zwalczaniu przestępczości, a zwłaszcza korupcji. Chciałbym, aby Bułgaria została członkiem Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku, ale moim obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby była do tego gotowa, oświadczył komisarz Olli Rehn. Premier Bułgarii w odpowiedzi na te zarzuty zapewnił wczoraj w Strasburgu, że od 4 miesięcy nastąpiło przyspieszenie prac nad reformowaniem wymiaru sprawiedliwości. Na dowód podał kilka przykładów. Bułgarscy deputowani zażądali śledztwa w sprawie korupcji. Szefowie służb w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych otrzymali wypowiedzenia z pracy. Jeden z prezesów przedsiębiorstwa publicznego został aresztowany za sprzeniewierzenie majątku firmy. Ten sam problem dotyczy Rumunii, choć ma ona trochę mniejsze opóźnienia w realizacji reform wymaganych przez Unię. Zastosowanie klauzuli koniecznych warunków do spełnienia jest sygnałem adresowanym do tych państw europejskich, które mają coraz więcej wątpliwości na temat dalszego rozszerzenia Unii. We Francji ta decyzja pozwoli wytłumaczyć opinii publicznej, że rozszerzenie jest rezultatem procesu, który podlega kontroli na każdym etapie, tłumaczy francuski dyplomata. Nawet Wielka Brytania, która otworzyła swój rynek pracy dla wszystkich chętnych z państw nowo przyjętych do Unii, wydaje się być mniej gościnna dla Bukaresztu i Sofii. Podczas kolejnej debaty w Strasburgu poświęconej Bułgarii i Rumunii parlamentarzyści europejscy prawdopodobnie opracują konkretne zapisy, które otworzą obu państwom drzwi do Unii Europejskiej.
Tu Paryż Szeryfim. W poszukiwaniu muzycznych perełek liczymy oczywiście na Piotra Kamińskiego.
Gdyby wielki Węgier Ferenc Fritschai nie zmarł w roku 1963, nie skończywszy 49 lat, lecz pożył tyle, ile żyją dyrygenci, czyli do 80 i dalej, losy europejskiego życia muzycznego potoczyłyby się z pewnością całkiem inaczej. A już na pewno inaczej wyglądałby dzisiaj katalog firmy Deutsche Grammophon, której był on sztandarową batutą w czasach, gdy Karajan pracował jeszcze dla EMI. Wdzięczna DG wznawia wszystko, co Fritschai dla niej nagrał, a są wśród tych płyt prawdziwe skarby. Szczególnie polecam wydane właśnie w serii oryginały, uwertury Rossiniego i wyjątki z Carmen oraz z Arlezjanki Bizeta. Kreśli on tę muzykę tak lekko i precyzyjnie jak najsubtelniejszego Mozarta, a ona aż mruczy z rozkoszy. My też. Oto Il Signor Bruschino z orkiestrą Radia Berlińskiego RIAS w roku 1952.
Tu Paryż, RFI. Zapraszamy teraz na kronikę teatralną Agnieszki Kumor.
Po serii wrażeń ze festiwalu w Edynburgu, które miałam przyjemność przekazać Państwu w ubiegłym tygodniu, jeszcze echa tego najważniejszego wspólnie z festiwalem w Awinionie wydarzenia teatralnego w Europie. Podobnie jak jego kompan z południa Francji, Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu powstał z idei jednoczenia Europy poprzez kulturę i sztukę po krwawym rozdarciu II wojną światową i jak festiwal awinioński obchodził w tym roku swoje 60-lecie. Life could be a dream. Życie mogłoby być snem, tak nazwać by można ostatni spektakl holenderskiej kompanii teatralnej pod nazwą Netherlands Dance Theater 1. Jedynka dlatego, że są ogółem trzy kompanie różniące się wiekowo. Cytat w formie zapisanych skrawków papieru spada na widzów jak tańczące płatki sztucznego śniegu pod koniec drugiej choreografii w spektaklu. To zaledwie jeden z porażających oczywistym, pięknym i elegancją obrazów. Będzie ich całe mnóstwo. Zespół goszczący w Edynburgu zebrał najwyższe wyrazy uznania. Publiczność zgotowała mu owację na stojąco. Zdaniem Kelly Apter z The Scotsman pierwsze chwile spektaklu są tak piękne, że wprost zapierają dech w piersi. Dodam od siebie, że to wrażenie trwa nieprzerwanie do końca. Duet choreografów i małżeństwo w życiu prywatnym, Paul Lightfoot i Sol Leon, mianowani głównymi choreografami Netherlands Dance Theater w sezonie 2002-2003, osiągnęli pełną osmozę na scenie. Spektakl składający się z czterech sekwencji, powstałych na przestrzeni ostatnich 10 lat, otwiera najnowsza praca Silent Screen. Naprzeciwko ekranu z falującym morzem stoi para. Mężczyzna ubrany jest w czarny garnitur, kobieta w lekki czarny kostium. Tajemniczy mężczyzna na ekranie, nie pokazując swej twarzy, odchodzi w głąb plaży. Na ekranie pojawia się nowy obraz, zaśnieżony las. Z głębi na pierwszy plan przybiega 6-letnia dziewczynka. Nagły zoom w kierunku jej twarzy przenosi nas w głąb jaźni. Tańczącej pary, dziecka. Nowy mężczyzna, alter ego partnera kobiety, schodzi z ekranu, włącza się w taniec duetu. Ta oscylacja między niemym ekranem a sceną, rzeczywistością a pamięcią bohaterów buduje dynamikę obrazu. Na koniec powracamy do dziewczynki, lasu, morza. Jak świat wpływa na naszą niewinność? Jak kształtuje się nasze wnętrze pod naporem tego, co niezależne od nas i zewnętrzne? To niektóre z pytań, które zapładnia ta najdłuższa 45-minutowa sekwencja. Rytmiczna, powtarzająca się muzyka Filipa Glassa buduje oniryczny, niepokojący nastrój. Kontrastem dla niej jest szalona radość wszystkich tancerzy w Szybum, nasyconej humorem sekwencji do ragtime'ów i woogie-boogie z lat 30. i 40. To wtedy teatr zaśnieżony zostaje karteczkami sugerującymi, że życie mogłoby być snem. Para ubrana na biało wykonuje skomplikowaną mechaniczną choreografię Shutters Shut do słów wiersza Gertrudy Stein w oryginalnym nagraniu autorki. I wreszcie czarne, unoszące się kotary przejścia z życia do śmierci w sekwencji Signing Off. Ubranym na biało tancerzom pomaga w tym przejściu ubrana w garnitur postać polski tancerz Stefan Żeromski. Fascynuje aktorskim wyrazem i fantastyczną techniką, która nie straciła nic pomimo sięgnięcia 40. Ale taki właśnie jest Netherlands Dance Theater. Różny wiek jego tancerzy obejmuje całe bogactwo i złożoność życia, którym oddychają choreografie tego zespołu. Był to spektakl w choreografii Lightfoot Leon, pokazany na festiwalu w Edynburgu.
Była to kronika teatralna Agnieszki Kumor. Słuchają Państwo Paryża RFI. Do notatnika paryskiego wpisze się teraz Marek Brzeziński.
Comme une image, avec quelques maisons et quelques animaux. zabrzmiał dzwonek, dziatwa przetarła sen z powiek, zarzuciła tornister na ramię i dzielnie pomaszerowała do szkół i przedszkoli. Żegnajcie wakacje, lato, lato już nie czeka, a razem z latem nie czeka rzeka. Teraz czekają ławka, tablica, kreda i tabliczka mnożenia, ale nie oznacza to, że nasi milusińscy skazani są już tylko na wkuwanie gramatyki i innych ciekawych przedmiotów. Pozostają jeszcze przecież dni wolne poza niedzielą, w przypadku Francji również niektóre soboty oraz środy. Te ostatnie środy najczęściej są wykorzystywane na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, od baletu i tańca nowoczesnego począwszy po zajęcia plastyczne, grę na skrzypcach i karate. Jednak mali mieszkańcy Paryża i najbliższych okolic mają jeszcze do wyboru szereg innych atrakcji. Rzecz jasna, zawsze warto się wybrać do miasteczka naukowego do Cité w 18 dzielnicy Paryża, która już traci swój przemysłowo-proletariacki charakter, dzielnicy, w której królowali kiedyś tam apasze i w tej chwili z jednej strony jest skrzyżowaniem Mali i Czadu, paryską Afryką i Magrebem, a z drugiej kuszącą przyjemnością spacerów takim regionem z kanałami, z bogatymi w ryby i zarcewiałe porzucone rowery romantycznym kanałem świętego Marcina na czele oraz ze wspomnianym właśnie miasteczkiem nauki, gdzie szybko i pożytecznie mija czas. Koniecznie należy z maluchami odwiedzić Muzeum Afryki, Oceanii, Azji i obydwu Ameryk, ale nie jest to jedyna atrakcja, na jaką mogą w wolnej chwili liczyć kilkuletni młodzieńcy i niewiele od nich starsze młode damy. Saint Paul to miejsce, gdzie niegdyś znajdowało się miasto potężnego zakonu templariuszy, dopóki nie został on zniszczony przez Filipa Pięknego. Teraz znajduje się w tym miejscu plątanina podwórek, przy których porozsiadały się antykwariaty, sklepy z antykami i galerie sztuki. Mało kto z turystów, chyba że przez przypadek, zabłąka się w ten labirynt. I to w te okolice należy się wybrać na spotkanie z magią i czarami, którym poświęcone jest muzeum. A przy placu Świętej Katarzyny w kafejce Le Double Fond, podwójne dno, odbywają się pokazy czarodziejskich sztuczek. Sześciolatkom proponuje się niemal godzinne występy w sobotę po południu. Dorośli zaś mogą obejrzeć specjalne przedstawienia także o północy. Nie ma tu jakichś wielkich rewelacji, oto po prostu sztuczki z kartami i piłeczkami. Można się także paru takich trików nauczyć. A na Wyspie Miejskiej atrakcją dla dzieci są wystawione na sprzedaż zwierzątka na znajdującym się niemal na wprost Pałacu Sprawiedliwości w bok od katedry Notre Dame targu roślin i ptaków. Także oko cieszą wesołutkie chomiki, wszelkie maści szczurki, myszki, króliczki. Wielkie, bajecznie kolorowe i bająsko drogie papugi robią wrażenie. Ze zwierzakami można się również spotkać, opuszczając Wyspę Miejską i przechodząc na tę stronę Sekwany, gdzie znajduje się dzielnica łacińska. Po skosie do Biblioteki Polskiej znajduje się tam ogród botaniczny, a w nim wiele ciekawych okazów. I to nie tylko właśnie botanicznych. Ogród powstał w początkach XVII wieku i miał służyć studentom medycyny, którzy tutaj właśnie mieli poznawać zalety ziół i roślin leczniczych. Królewski Ogród Roślin Leczniczych, który powstał z inicjatywy Ojca Nauk Przyrodniczych Buffona, zainaugurowano w roku 1640. I już wkrótce stał się on miejscem spotkań przyrodników, naukowców, poszukiwaczy przygód, którzy przywozili tutaj różne okazy z najbardziej odległych zakątków świata. 150 lat później, w roku 1794, obok roślin pojawiły się zwierzęta i tak powstało najstarsze zoo na świecie. Tutaj trafiły zwierzaki, które podarowano monarchom, nosorożec, jakim obdarowano Ludwika XV, czy lew i żyrafa, który otrzymał Karol X. Cały ten zwierzyniec znakomicie przetrwał do 1870 roku, kiedy to Paryż oblegały wojska pruskie, w konsekwencji czego głód zaczął mocno w oczy zaglądać mieszkańcom miasta i mieszkańców ogrodu zoologicznego po prostu zjedzono. Na ząb wzięła lwa i inne okazy klientela słynnych restauracji paryskich, w których w menu pojawiły się potrawy z egzotycznych zwierzaków. Osobny rozdział to okazy głównie wypchane w Muzeum Przyrodniczym, nie mówiąc już o robiących wrażenie szkieletach dinozaurów. Wśród tych, co to ich wypchano, podziwiać można słynnego słonia Siama, który pochodził z Azji. Swoją karierę zaczynał w szwajcarskim cyrku, potem był gwiazdą srebrnego ekranu. Na emeryturę trafił do Zoo Vincennes pod Paryżem, a ducha wyzionął 5 lat temu dokładnie w dniu, w którym zmarł jego treser. Spreparowanie skóry ważącej ponad 1,5 tony zajęło sporo czasu, tym bardziej, że specjalista w tej dziedzinie przez 3 lata bał się skórę wyjąć z zamrażalnika. Po konserwacji z 600 kg jej waga zmalała do 160. Była to i syzyfowa, i artystyczna praca, która wymagała pomocy i siusarza, i krawca, aby skórze nadać naturalny kształt. Fascynujący świat podmorskiej przygody proponuje z kolei pełne zaskakujących niespodzianek Muzeum Oceanografii na Trocadero naprzeciwko wieży Eiffla. Na przykład można tam udać się na spacer w tunelu uformowanym z wody, czy spotkać oko w oko z rekinem. A to przecież tylko flora i fauna, no i nieco magii. A na małe paryżanki i małych paryżan czeka także przebogata propozycja kulturalna. Thank you.
Tak, po paryskim notatniku rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
No i skończyły nam się wakacje. Wszystko wróciło do starych norm. Korki na drogach, tłumy na ulicach, błękitne morze odpłynęło w siną dal, a przed nami szara rzeczywistość. Żeby jednak jeszcze trochę pozostać w oparach marzeń, powiem kilka słów o salonie, który wprawdzie już się odbył, ale może Państwa zainteresować. Był to salon milionerów, Millionaire Fair, po raz pierwszy zorganizowany w tym roku w Cannes. Co można było na nim zobaczyć? Ano oczywiście wszystkie stereotypowe oznaki bogactwa, takie jak prywatne jety, Bentleye, czy wreszcie domowe gabinety odnowy biologicznej, o biżuterii i futrach już nie wspomną. Na schodach pałacu festiwalowego w Cannes rozciągnięto czerwony dywan, obowiązywały stroje odpowiednie do finansów, suknie wieczorowe i smokingi. Wejścia jak w czasie festiwalu, tyle że zamiast Julie Roberts i Brada Pitta mamy osobistości nieznane z twarzy, ale za to z solidnie wypełnionymi portfelami. Zainteresowanie tak zwanych szarych ludzi jest jednak równie duże, tym bardziej, że towarzystwo zostało bardzo pracowicie wyselekcjonowane. Wstęp, chociaż na imienne zaproszenie, to jednak kosztował 175 euro, ale za to bufet był wykwintny, a alkohole wysublimowane. Salon ten jest miejscem, gdzie między jednym a drugim kieliszkiem szampana można przymierzyć biżuterię, rzucić okiem na pokaz futer i to w epoce, kiedy cały świat walczy z bezmyślnym i bestialskim mordowaniem zwierząt futerkowych, albo podziwiać tancerki wykonujące taniec brzucha. Poprzednie jego edycje, bo ewenement ten powtarza się od 2002 roku, miały miejsce w Amsterdamie, w Courtrai w Belgii, w Szanghaju i w Moskwie. Co to się jednak na tym świecie porobiło? Organizatorzy uważają, że to zupełnie logiczna marszruta. Początkowo istniały ponoć obawy, że to się może nie udać, ale szybko się okazało, że milionerzy lubią mieć swój własny salon i już są zamówienia na kolejne, bo to, o co im chodzi w życiu, tak twierdzą organizatorzy, to luksus i poważanie. W świecie, gdzie o poważaniu decyduje stan posiadania, idzie to w parze. Na szczęście nie ma obowiązku tym naciskom ulegać. Powróćmy więc spokojnie do Paryża, gdzie sezon salonów już w pełni. Kilka z nich mamy już niestety za sobą, przede wszystkim jak zwykle na początku roku szkolnego dużo mody i architektury wnętrz. Większość z nich odbyła się w okolicach ostatniego weekendu. Do 10 września mamy jeszcze biennale dekoracji wnętrz przeznaczone głównie dla dekoratorów, architektów i artystów, rzemieślników związanych z dekoracją wnętrz w tak zwanej haute gamme. Szeroka publiczność również ma prawo wstępu, a odbywa się to wszystko w Carousel du Louvre, czyli w samym centrum Paryża. 7 i 8 mamy salon o zupełnie innym charakterze. Studierama odbywać się będzie w Espace Champéry, a przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich, uczniów szkół wyższych i studentów, którzy jeszcze szukają swojej drogi życiowej, czyli kierunku studiów. Wśród nich jest wielu takich, którzy raz już tę drogę wybrali, ale okazało się, że mylnie. Studierama właściwie odbywa się w dwóch rzutach. 7 i 8 przeznaczona jest dla uczniów, natomiast 9 dla absolwentów, którzy chcą jeszcze pogłębiać swą wiedzę. Specjaliści nie tylko doradzą im w wyborze kierunku, ale pomogą stworzyć dossier, co we Francji nie jest sprawą prostą, bo biurokracja jest tu rozbudowana do granic niewyobrażalnych. Czasem zdaje mi się, że właściwie nie ma ona żadnych granic. Na zakończenie jeszcze kilka słów na temat wystawy, która może być interesująca dla wszystkich. 8 i 9 salon kart pocztowych i numizmatyki w wielkiej hali sportowej Bercy. W tym roku to specjalne, urodzinowe, 50. wydanie salonu. Ma on już długą i ustaloną tradycję. Wszyscy, którzy choć z daleka interesują się kolekcjonowaniem kart pocztowych lub monet, muszą tu być. Można tu na przykład znaleźć karty przedstawiające to samo miejsce w różnych epokach, czyli historią na fotografii, albo stare karty erotyczne, albo z miejsc naszego dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Życzę Państwu miłych doznań, przede wszystkim emocjonalnych i wizualnych.
Paryż, RFI na koniec magazyn kulturalny przygotowała Sylwia Gibbs.
W niedzielę 3 września mieszkańcy Lyonu mogli zobaczyć niecodzienne przedstawienie Parady Jana Potockiego w wykonaniu aktorów francuskiego Théâtre des Asphodèles i polskiego Teatru imienia Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego. Przedstawienie wyreżyserował w Gorzowie i w Lyonie Alberto Nazon w ramach sezonu kulturalnego Nowa Polska, który miał miejsce we Francji w roku 2003. Dyrektor Théâtre des Asphodèles Thierry Ozer postanowił kontynuować współpracę z Teatrem imienia Juliusza Osterwy.
Moi, en tant que directeur de cette compagnie, j'aime beaucoup lancer des expériences, mais j'aime qu'elles durent.
Jako dyrektor tego teatru lubię eksperymenty, które trwają. Pogłębiając wspólne doświadczenia, poznajemy się nawzajem. Zaproponowałem więc Janowi Tomaszewiczowi, dyrektorowi teatru imienia Juliusza Osterwy, wznowić Parady Jana Potockiego w formie spektaklu francusko-polskiego. Niektórzy aktorzy mówią po francusku, inni po polsku. Staramy się z Janem Tomaszewiczem wystawiać ten spektakl raz w Polsce, raz we Francji.
Et de jouer cette pièce en franco-polonais. Je m'efforce, hein, si je puis dire, avec Jan Tomaszewicz, de faire jouer ce spectacle dès que je peux, soit en Pologne, soit en France.
Tym razem aktorzy francuscy i polscy grali w trzeciej dzielnicy Lyonu, na skwerze między blokami, więzieniem i odrestaurowaną średniowieczną twierdzą Fort Montluc, w scenerii pasującej jak ulał do parad, które w XVIII wieku grano na ulicy przed teatrem, aby zachęcić widzów do wyjścia. Przyszło wielu Polaków z Lyonu i mieszkańcy sąsiednich bloków. Czy dotarł do nich ten dwujęzyczny spektakl? Jak najbardziej, twierdzi Thierry Ozer, dyrektor Théâtre des Asphodèles. Jego zdaniem publiczność najlepiej odbierała spektakl, kiedy jedni aktorzy mówili po francusku, a inni odpowiadali po polsku i vice versa.
Je dirais que les moments auxquels le public a le plus accroché, enfin a le plus été en osmose avec le spectacle, c'était justement ces moments où certains comédiens.
Ludzie byli trochę zdziwieni, zaskoczeni, ale słuchali z wielką uwagą właśnie tych dwujęzycznych kwestii komedii dell'arte, jaką są parady.
Mais très présent dans ces répliques, je dirais, dans ces moments de joie et de partage de cette comédie dell'arte sur parade, quand c'était français et polonais.
Konwencja komedii dell'arte oparta na mimice i gestykulacji, muzyce i tańcu na pewno pomogła publiczności liońskiej zrozumieć 5 miniatur scenicznych Jana Potockiego. Największe brawa zebrał Gilles Zakochany, czyli historia służącego, który zdobył serce panienki Zerzabelli. Zupełnie inaczej niż w sztukach Marivaux, w których służący i państwo mają się ku sobie przelotnie i w przebraniu, ale nie popełniają mezaliansu. Parady grane były w ramach Festiwalu Teatru Ulicznego, który trwa w Lyonie od początku lipca. Festiwalu przeznaczonego dla turystów, ale i dla tych, którzy nie wyjechali na wakacje, a przede wszystkim dla tych, którym rzadko się zdarza być w teatrze. Mówił o tym dyrektor teatru imienia Juliusza Osterwy, Jan Tomaszewicz, którego poprosiłam o wypowiedź na temat współpracy z francuskim teatrem Asphodèles.
Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy występować z zespołem francuskim tutaj właśnie w Lyonie. My rokrocznie u nas w Gorzowie organizujemy na scenie letniej. Mamy taki scenę letnią, budynek z 1868 roku. I właśnie też gramy tego typu spektakle. Cieszy mnie to również, że teatr może wychodzić do widza, że widz może nieco się inaczej czuć w teatrze niż w budynku, że są pewne normy, zasady. A tutaj ta walka aktora z rzeczywistością, która go otacza. Psy szczekające, dzieci krzyczące, a również widz, który siedzi i skoncentrowany, wsłuchuje się w dramaturgię aktora. Jest taką formą dramaturgii teatralnej. I bardzo się cieszę, piękne miejsce, zresztą w bardzo ładnym miejscu graliśmy. Myślę, że te mury więzienne pomogły, jeżeli chodzi o akustykę. I ja jestem szczęśliwy, że mogliśmy tutaj być, uczestniczyć w tym festiwalu i brać udział z naszym przedstawieniem takim wspólnym polsko-francuskim.
I już teraz macie następny projekt między Teatrem imienia Osterwy, a Teatrem des Asphodels.
Tak, właśnie nawet dzisiaj odbywaliśmy rozmowę z panem dyrektorem. Chcemy zrobić, nawet może poszerzymy, nie tylko nawet polsko-francuski będzie ten projekt, ale może ja jak wrócę do Gorzowa, spotykam się z dyrektorem Teatru Frankfurt, z Frankfurtu i będziemy, może poszerzymy to o 3 państwa, żeby ten projekt był rozszerzony, nawiązujący do obyczajów, do tradycji narodowych, żeby to połączyć i będziemy nad tym pracowali.
O dalszej współpracy teatrów z Lyonu i Gorzowa, o której mówił Jan Tomaszewicz, dyrektor Teatru imienia Juliusza Osterwy, będziemy Państwa informowali. Proponuję na zakończenie piosenkę zespołu La Rue est à nous. Ulica należy do nas.
C'est la rue qui est à nous,
Maria, Maria.
Non, c'est toi et on est sur la loi, et la loi qui est ça.
Revons la sourde oreille, en avant la musique.
Chauffe, chauffe, chauffe le soleil,
souffle un vent de panique.
Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse. Sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, c'est toi et on qui sont la loi, et la loi qui est ça.
Abracadabra le miracle, on va transformer cette salle en grande scène de spectacle. Mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir.
Entrée libre pour tout le monde, chacun aura sa place. Là dans la demi-ronde, sans première ni deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, c'est toi et on est sur la loi, et la loi qui est ça. Les gosses sur les épaules et les filles par la main. On sera triste, on sera drôle, partager notre chemin. Et vive la bohème, et vive les voyages. Leurs réponses, leurs problèmes, peut-être leur dérapage. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, c'est toi et on qui sera la loi, et la loi qui est ça.
Nous couchons si souvent avec la belle étoile. Son amour est vivant, gonfle notre grande voile.
Et grave dans notre voix, l'emmane des gouttes de pluie, la chaleur et le froid, l'enfer, le paradis. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au sol.
RFI, la radio du monde.
L'affaire du coffret, 38e.
Coraz bardziej byłem przekonany, że Nadia obraca się w złym towarzystwie. René jest dziwny, a Etienne? To on dał Nadii 20 tysięcy euro. W operze. Posłucham tego kawałka.
avec Étienne à l'opéra. Lorenzaccio, c'est magnifique.
Écoute, Nadia, allons nous asseoir. Voilà l'argent.
20 000?
Va chez Anne et fais attention à toi. Tu es comme ma fille. Alors...
Dziwne miejsce do takiej transakcji. Prosi ją, żeby uważała. U Anne w Marsylii. Uważała na co? Zlecił jej jakieś zadanie? Nadia jest comme sa fille. Jak córka. Dał jej 20 tysięcy, ale na co? Tylko Nadia wie, dlaczego zostawiła mi te pieniądze. Nawet jeśli między nami była to tylko przelotna przygoda, ufała mi. Zaraz, ten adres mailowy. A gdybym spróbował napisać? Pardon, pour faire un email, s'il vous plaît.
Un email? C'est 2 euros la demi-heure. Prenez l'ordinateur qui est là-bas, le 16.
Et l'ordinateur 16?
Oui, celui qui est là-bas dans le coin.
D'accord, merci. Dobra. Nom d'utilisateur, Łukasz, mot de passe, hasło, send. Écrire un message à... A, tutaj wpisuję adres. OK. Nadia, merci pour le courrier. Tu vas bien? Qu'est-ce que... Jak się mówi musieć? Je dois, nous devons, ils doivent. Więc... Qu'est-ce que nous devons faire avec 20 000 euros? Et à bientôt, Lucas. Envoyé. No, przynajmniej zrobiłem coś konkretnego. Ale... Nadia była zaskoczona tą sumą, albo przestraszona. Może dlatego zostawiła mi te pieniądze. Oby odpowiedziała mi jak najprędzej.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.